Radio Niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
Błękitne granie.
Minęła 20.30. Drodzy Państwo, witamy się bardzo serdecznie po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie. Już nie pamiętam, kiedy myśmy tu ostatnio na żywo na tej antenie z redaktorem Włodarczykiem zasiadali. To może był maj. Albo i co, w każdym razie dawno temu. Stąd wielka radość nasza, że wreszcie możemy tutaj zasiąść u sterów i spróbować z Państwem porozmawiać na tematy ważne, interesujące, intrygujące i wszelkie inne tematy, które mogą okazać się ważne w naszym życiu. Witają się z Państwem ojciec Michał Nowak
i Jacek Włodarczyk.
No właśnie, czyli w tym duecie jak zwykle. Dzisiaj mierzymy się z bardzo trudnym tematem, drodzy Państwo, z tematem, który kiedyś już gościł na naszej antenie, z tematem, który podjąć jest o tyle trudno, że on rodzi bardzo często takie no, bardzo skrajne emocje, trudne emocje z tej jakby dziedziny emocji trudnych, a mianowicie chcemy dzisiaj rozmawiać o śmierci. Myśmy już kiedyś ten temat poruszali, ale jesteśmy z Jackiem zainspirowani pewnymi wydarzeniami, o których być może wspomnimy za chwilę, do tego, żeby właśnie tematem śmierci się zająć, ale spróbować spojrzeć na niego z takiej perspektywy ludzi, którzy muszą się zmierzyć z tajemnicą śmierci swoich najbliższych. Ludzi, którzy muszą przeżyć swój ból, przeżyć swoje emocje, zmierzyć się z tym, z tą utratą, nauczyć się żyć tuż po śmierci tych, którzy odchodzą, i temu tematowi chcemy dzisiaj poświęcić trochę uwagi.
Myślę, drodzy Państwo, że już teraz można podać nasz numer telefonu i tak zastanawiam się, czy będę go jeszcze pamiętał. 22, tak ojciec pomoże?
Nie.
Nie, jednak, a nie,
jest
już patrzę. 22 kierunkowy 47 30 560. Państwo wybaczą po tak długiej nieobecności, jednak
sklerozis, tak.
Pamięć zawodzi.
A ja jestem słyszalny, bo właśnie udało mi się właściwie umiejscowić mikrofon, prawda, przy mojej paszczy gębowej.
Mały zabieg, który pozwolił nam polepszyć głos ojca Michała.
No całe szczęście. Drodzy Państwo, chcielibyśmy Was poniekąd wprowadzić w ten temat. Telefon został podany do tych kontaktów bezpośrednich.
Bardzo prosimy, jeżeli będziecie mieli swoje spostrzeżenia, o jak najszybsze telefony, nie czekanie do końca audycji.
Tak, bo nie wiadomo, kiedy ten koniec nastąpi. Wiadomo. Natomiast jest też numer SMS-owy, to jest ten numer komórkowy mojego telefonu 660-421-200. Można go sobie również zanotować i jeżeli ktoś chciałby jakąś informację SMS-em do nas wysłać, 660-421-200. Natomiast chcielibyśmy wprowadzić Was w temat muzycznie i mamy taki utwór, który wydaje się w znakomity sposób traktować o tym niezwykłym spotkaniu, które w śmierci się dokonuje. Utwór, który ma wielki, taki pozytywny ładunek, pełen nadziei, i tym ładunkiem się najpierw chcemy podzielić, a potem przystępujemy do rozmowy.
Przebywanie na zewnątrz. Przebywanie na zawsze i powietrzne dni.
mocni w duchu. Będzie to piękne spotkanie. Poza anteną właśnie jeszcze rozmawialiśmy z Michałem tutaj na temat filmów. Jakże ojciec Michał trochę się krzywi. Oczywiście niedużo rozmawialiśmy. Część tego, o czym chciałbym, żebyśmy rozmawiali, pozostało w mojej głowie.
No właśnie, więc nie mogę przypomnieć, żebym akurat o filmach tutaj...
Nie, no, ale mówiłem nie o Titanicu.
A,
o Titanicu. Chwilę. Wiele filmów zawiera w sobie takie sceny o odchodzeniu najbliższych, o wzruszeniu. I my te filmy oglądamy czasem łzy uronimy, ale jakże inaczej to wszystko wygląda, kiedy dotyczy nas w sposób bezpośredni, kiedy ta tragedia, bo jest to tragedia, dotyka nas osobiście, kiedy odchodzą osoby nam najbliższe, czy to ojciec, matka, czy najbliżsi, czy żona, czy trochę dalsza rodzina.
Jesteśmy trochę zainspirowani, drodzy Państwo, w tej audycji wydarzeniami, które miały miejsce miesiąc temu. Otóż odeszła do wieczności osoba, którą znaliśmy i wraz z Jackiem no, szanowaliśmy, przyjaźniliśmy się z nią. Bardzo młoda kobieta, 30-letnia kobieta, Ewelina, która niegdyś pracowała w Radiu Niepokalanów również. Nosiła pod swoim sercem dziecko, była w czwartym miesiącu ciąży. Pożegnaliśmy ją rzeczywiście miesiąc temu, odbył się pogrzeb. I to wydarzenie, jak również inne temu podobne, no, prowokują nas do tego, żebyśmy znowu do tematu wrócili. Tak jak mówię, tematu, który jest trudny, bo stanęliśmy z Jackiem na pogrzebie, może bardziej nawet ja niż on, bo ja po tej drugiej stronie, po stronie prezbiterium, więc twarzą do żałobników, do ludzi, którzy przyszli wielokrotnie, no z całą pewnością byli to ludzie, którzy przyszli z jakiejś życzliwości i znając zmarłą. Choć pewnie nie brakowało tam ludzi, którzy przyszli z czystej ciekawości, bo pogrzeby młodych ludzi zwykle ściągają i takich również.
Niestety.
Natomiast stałem rzeczywiście twarzą w twarz z tymi, którzy ponieśli ogromną stratę, niewyobrażalną stratę. Tak jakoś no, zrządził Pan Bóg, że dane mi było wygłosić Słowo Boże na tym pogrzebie, mimo tego, że księży było aż 7. Jakoś tak los padł na Macieja i to ja mówiłem kazanie. I wiecie, kiedy tak stoję w takich sytuacjach, zwłaszcza wobec tajemnicy śmierci młodego człowieka i to jeszcze tak dramatycznej śmierci, która właściwie dwa istnienia zabiera ze sobą, to myślę sobie zawsze, co myślą ci ludzie, którzy są przede mną, co oni myślą o Panu Bogu. Na ile oni są w stanie w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, w tym ogromnym bólu, który odczuwają i przeżywają. To jest niebywały ból, nieprawdopodobny ból. Ja zresztą mówiłem o tym, że nawet nie próbujemy sobie wyobrazić tego cierpienia, bo to nie jest chyba możliwe, żeby sobie to wyobrazić, żeby w jakiś sposób tak empatycznie w to wejść. Ale zawsze stawiam sobie to pytanie, co myślą o Bogu ci ludzie, nie? Którzy stoją wokół trumny tak bliskiej sobie osoby. I mam czasem takie niepokojące podejrzenie, że ten Pan Bóg jest wtedy widziany jako taki potwór, nie? Jako taki tyran, który zabiera, który się nie liczy z tymi więzami miłości, jako ten, który jest agresorem, nie? Ten, który przychodzi i robi co chce, nie? Nie licząc się z naszymi uczuciami. No, i tu moglibyśmy jeszcze mnożyć, prawda, te obrazy. I mam taką ogromną potrzebę, zresztą również odczuwałem ją wówczas w czasie pogrzebu Eweliny, żeby jakby zdemolować taki obraz Boga w ludziach, żeby on nie powstawał, a jeśli już powstał, to żeby go rzeczywiście no, zniszczyć. Nasz Bóg nie jest taki. Nie? Ja przyznam szczerze, że zwłaszcza w czasie tego pogrzebu miałem takie wrażenie, takie poczucie wewnętrzne, takie no, nie wiem, jakiego słowa właściwie użyć tutaj, że ten Pan Jezus staje wobec tych najbliższych zwłaszcza z takim trochę wyrazem zakłopotania na twarzy, takiego zawstydzenia może, czy zażenowania wręcz, jakby przepraszając za to, co się stało. To znaczy, chciałbym, żebym był dobrze zrozumiany, prawda? Jakby Pan Jezus mówił, przepraszam, że musicie płakać, nie? Przepraszam, że musicie cierpieć, ale tak naprawdę, gdybym was pytał, kto chce iść do mojego domu, to odpowiedzcie sobie w sercu, czy byście się na to sami zdecydowali. Odpowiedzcie sobie w sercu, czy rzeczywiście bylibyście w stanie zaryzykować, nie? Iść w nieznane, nie wiedząc, jak wielkie rzeczy wam tam przygotowałem, nieporównywalne absolutnie z niczym, co przeżywacie tutaj na ziemi, choćby było to nie wiadomo jak piękne. Czy bylibyście w stanie rzeczywiście pójść, nie, za mną, gdybym wam proponował, gdybym was trochę nie przymuszał do tego? Nie? Bóg, który w moim głębokim przekonaniu tak bardzo tęskni za człowiekiem, że kiedy ta tęsknota osiąga apogeum, to nie może już czekać. I czasem jest to w wieku 30 lat, czasem w wieku 80 lat, ale Pan Bóg zna czasy i chwile, nie? I naprawdę, kiedy staję przy trumnie, to ja widzę oczami duszy tę sytuację, kiedy no Pan Bóg otwiera ramiona i mówi: dziecko, jak dobrze, że wróciłeś do domu, nie? Ja czekałem na ciebie, tak długo czekałem na ciebie. Dobrze, że przyszedłeś, chodź, ja ci wszystko pokażę, ja ci wszystko opowiem, nie? Zobaczysz to wszystko, co ci przygotowałem. Nawet pisząc na swoim blogu o tej sytuacji, mówiłem, że Pan Bóg niczym dziecko, które wprowadza gościa do swojego pokoju i chce mu jak najszybciej wszystko pokazać. Chodź, zobaczysz, ja ci to pokażę, tamto pokażę. Nie? Dziecko, które jest tak bardzo spragnione tego, żeby ten gość się rzeczywiście odnalazł w całej tej sytuacji. I tak sobie myślę, że to jest nasz Bóg. Dużo, dużo lepiej go ten obraz opisuje niż ten, który wydaje mi się, bo to jest jeszcze takie no, przypuszczenie może, że wydaje mi się, że on powstaje w sercach ludzi. Ten obraz Boga tyrana, Boga despoty, Boga potwora, to nie jest nasz Bóg. I myślę sobie, że ogromnie ważne jest, żeby spotykając się z ludźmi, którzy ponieśli tak niewyobrażalną stratę, żeby im mówić o takim Bogu, nie? Żeby im mówić o Bogu nadziei, o Bogu miłości. Nie? O czym zresztą no nie zawsze chcą słuchać też, nie?
No z całą pewnością jest trudno mówić o takim Bogu. Bogu nadziei, Bogu mądrości, Bogu roztropności w takiej sytuacji. Przyznam się, że też byłem w takiej sytuacji 2 miesiące temu, czy 3 nawet już, i miesiąc ponad temu, 1,5 miesiąca już nawet temu też. Dwie bliskie mi bardzo osoby odeszły i też pojawia się pytanie, dlaczego, po co? Po co? Dlaczego tak się stało? I Panie Boże, po co to zrobiłeś? Jaki w tym sens jest w ogóle, że zabierasz tak młode osoby? Mm-hmm. Ja powiem, drodzy Państwo, że no naprawdę do Pana Boga, tak jak mówisz, rzeczywiście z wyrzutem, z pretensją, z żalem, z wszystkimi negatywnymi, nie boję się tego powiedzieć, emocjami, uczuciami, że to w zasadzie taka śmierć, a nie inna. Nie będę Państwu już opowiadał o szczegółach, ale była to śmierć tragiczna, jedna i druga. I można powiedzieć, że no bezsensowna i głupia, no ale która jest mądra, to też należałoby zadać pytanie na inny program. A z drugiej strony, czy powinniśmy pocieszać takie osoby? Bo mówiłeś o pocieszeniu podczas homilii, którą wygłaszałeś podczas pogrzebu. Czy powinniśmy pocieszać takie osoby, które cierpią? Czy po prostu podać rękę, uścisnąć ją i... No to też jest temat na dość długą opowieść, bo mogę mówić o... odczuciach właśnie tych osób, które stoją przy trumnie w żalu, w wielkim żalu, w wielkim jakimś rozstrojeniu nerwowym i pretensji cały czas, bo ta pretensja jednak długo trzyma. Zresztą ty też możesz coś o tym powiedzieć.
Jasne, ja myślę, że to pytanie dlaczego, to jest pytanie, którego się nie da uniknąć. Ono się zawsze w tych okolicznościach pojawia, nie? I pewnie, że w sytuacji straty, w sytuacji śmierci kogoś bliskiego, no człowiek nie myśli też do końca w sensie takim logicznym, czy w taki poukładany sposób, nie rozpatruje sprawy na zimno, prawda? Dochodzą do głosu prostu te emocje, które nazywasz no, negatywnymi, te trudne emocje. I to jest jasne. I wtedy powiedzieć człowiekowi, przyjacielu, no wiesz, jesteśmy ludźmi wiary, prawda? W wierze pierwsze jest pytanie kto, a nie pytanie dlaczego, nie? Pytanie kto powołał, kto zawołał do domu, nie? A pytanie dlaczego rodzi następne pytania. Najpierw pytamy kto, ufając Panu Bogu, a no to naraża się człowiek na takie pytanie, na taką odpowiedź, no a weź ty, idź, co mi tutaj, nie? Tym bardziej, jeżeli przychodzi z jakimś takim naiwnym pocieszeniem, zresztą bardzo często każde słowa pociechy w takiej sytuacji brzmią dość naiwnie, prawda? No bo co ja mogę powiedzieć, co pocieszy drugiego człowieka? Jego nie pocieszy słowo, nie? Ja jako wierzący, no mam przekonanie, że może go pocieszyć Pan Bóg sam. Ja się mogę za niego modlić, nie? Ja mogę mu mówić o tym, że ja się za niego modlę. Być może będzie to jakaś osłoda w tej trudnej, bolesnej sytuacji, ale tej straty jakby no nie sposób po ludzku jakoś tam pocieszyć, nie? Dlatego to, co mówisz, jest prawdą, że te emocje, które towarzyszą odchodzeniu, zwłaszcza tych najbliższych osób, a jeżeli jeszcze są to osoby właśnie młode, odchodzące nagle, których śmierci nikt się nie spodziewał, tak jak no, wracając do naszej przyjaciółki Eweliny, o której mówiliśmy, czy od której wyszliśmy, no to była śmierć, której się nikt nie spodziewał, prawda? To był jakiś tam rutynowy zabieg w szpitalu, który nie powinien się tak skończyć i nikt nie przewidywał takiego wariantu wydarzeń, dlatego to było szczególnie bolesne, prawda? Bo nagłe, bo niespodziewane, bo nieoczekiwane, bo być może są takie śmierci, do których można się jakoś przygotować, czy przynajmniej oswoić się z myślą o tym, że ktoś odejdzie, prawda? Prędzej czy później odejdzie, a raczej prędzej niż później. Choć jakby no, przyzwyczaić się do tej myśli, czy przygotować się do tego wydarzenia. No jest z całą pewnością trudno. Myślę, o ile to jest w ogóle możliwe. Myślę, że jest to trudne, rzeczywiście. Natomiast no, zaczynamy od tego, że rzeczywiście te straty są niepowetowane. One nie są możliwe do jakby jakiegoś tutaj uzupełnienia, czy nie są możliwe do tego, żebyśmy im jakoś, nie wiem, jakoś je wypełnili, czy te pustki, które mamy w sercu, żebyśmy jakoś byli w stanie wypełnić po ludzku. Tutaj niewątpliwie trzeba Pana Boga, dlatego trzeba też mówić o Bogu, ale o Bogu miłości, o Bogu, który z tęsknotą powołuje nas do domu Ojca. Ja też będę chciał powiedzieć Wam o takiej walce, którą Pan Bóg toczy o człowieka, to takie moje doświadczenie z ostatnich miesięcy. Już o nim może kiedyś wspominałem, ale powiem na pewno jeszcze raz, żeby jakby dowieść tego, jak bardzo Panu Bogu zależy na człowieku. Ale to pewnie za chwilę damy jakąś tutaj chwilkę muzyki. Przypominam, drodzy Państwo, o numerze telefonu, którym można się posłużyć.
SMS-owym.
To jest numer 660-421-200. To jest numer, na który można wysyłać SMS-y, a numer telefonu, z którym można się kontaktować z nami telefonicznie celem dopowiedzeń, to jest...
22 kierunkowy 47-30-560, a przed nami Antonina Krzysztoń, tam gdzie kres. Thank you.
ciebie wprost, jakbyś słyszała jakiś głos. Wokół nocy mocny zapach traw. Nad głową przestrzeń samych gwiazd. Cicha przestrzeń.
Otrzymujemy pierwsze SMS-y, bardzo zresztą miłe. Pierwszy tutaj z nich to od naszej stałej słuchaczki Kasi z Łodzi. Kochani, jak miło was znowu słyszeć. Chwała Panu. Wasza stała słuchaczka Kasia z Łodzi. Bardzo miły SMS. Dziękujemy serdecznie za to, że mamy takich słuchaczy, którzy są stałymi słuchaczami. Jest drugi SMS też. W sercu moim jest podwójny ból, ponieważ zmarł mi tata. I ktoś w dzień pogrzebu wbił w grób nóż. Dlaczego? Co to znaczy? Co mam zrobić? No, przyznam szczerze, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie umiem. To, co możemy zrobić, to na pewno tylko współczuć i wyrazić naszą taką łączność w tym bólu i w cierpieniu, który rzeczywiście jest podwójny, ale co to znaczy i dlaczego tak się stało i kto to zrobił i co należy zrobić w takiej sytuacji, to jest temat, który zupełnie wymyka się mojej percepcji i nie umiem go ogarnąć. Siedzimy tutaj z Jackiem przed ekranem komputera, na którym jest taka ławka jesienna, przysypana liśćmi, krajobraz iście jesienny dookoła, dużo żółtych liści. I tak sobie pomyślałem właśnie w tej chwili, że takim ogromnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć, czy nie ma innego wyjścia, trzeba się zmierzyć w sytuacji odejścia kogoś bliskiego, to jest takie doświadczenie pustki wielkiej, nie? To znaczy, zwłaszcza wśród tych osób najbliższych, kiedy budzimy się następnego dnia rano i nie ma, nie, tej osoby. Stoją kapcie, nie, stoją kosmetyki na jakiejś szafce. Wszystko jest tak, jak było wczoraj, a tej osoby nie ma. Nie? Jest taka ogromna pustka, którą jest potwornie ciężko zapełnić. Zwłaszcza, tak jak mówię, jeżeli ktoś zostaje wyrwany z pełni życia, nie, z pełnego zaangażowania, bo jeżeli, pewnie jest inaczej, jeżeli długo leży, choruje, nie? Jest jakaś taka świadomość, że może odejść, ale z całą pewnością jest trudniej, jeżeli ktoś zostaje wyrwany z biegu życia, nie? Tak rzeczywiście gwałtownie, to wtedy to doświadczenie pustki jest ogromne, jest niezwykłe, jest strasznie przejmujące. I uporać się, ogarnąć ten temat, ja przyznam szczerze, że czasem jestem świadkiem bardzo takich gwałtownych działań. Ludzi, którzy nie są w stanie też nosić tej pamięci o zmarłym, a wszystko im o nim przypomina, więc bywa, że ludzie pakują wszystko na gwałt, prawda, w jakieś worki, wystawiają za drzwi, wyrzucają do piwnicy, chowają na strychu, bo nie są w stanie jakby patrzeć na te rzeczy, które nieustannie przypominały jeszcze wczoraj przecież żyjącą, żywą osobę, która była naszą radością, która wypełniała też treścią nasze życie. I myślę, że ten temat pustki jest jednym takim z trudniejszych tematów, które trzeba jakoś ogarnąć w kontekście śmierci kogoś bliskiego. Tak sobie myślę. A rzeczywiście to, co mówił Jacek nieco wcześniej o tych trudnych emocjach. Zobaczcie Państwo, że te emocje, one muszą znaleźć jakieś ujście, prawda? I one najczęściej znajdują ujście w łzach, prawda? Które my wylewamy na pogrzebie i do których mamy pełne prawo. To jest coś co absolutnie jest powiedziałbym nawet wskazane, naturalne, zupełnie zwyczajne, tak być musi, prawda, że my płaczemy na pogrzebie, nie? Że te łzy są jakoś prawda, widziane i te trudne emocje w nich niejednokrotnie znajdują ujście, ale powiedzmy sobie szczerze, że kiedy chcemy jakby tymi emocjami trudnymi się podzielić, to bardzo trudno nam jest uczynić to wobec drugiego człowieka, prawda, bo trudno nam ten ból wypowiedzieć. Boimy się też czasem, że ten, który jest naprzeciwko, nie zrozumie, nie pojmie, nie jest w stanie odczytać tego, co ja mu chcę powiedzieć w moich uczuciach, w moich emocjach i słowach, które mają jakby być potwierdzeniem tych emocji. Jest to rzeczywiście szalenie trudne, ale mamy telefon, tak?
Mamy telefon. Pan Adam z Żardowa, witamy pana bardzo serdecznie.
Pokój dobry. Oczywiście cieszę się bardzo, że Żardowica wróciła do łaski antenowej. Także dziękuję bardzo.
Cieszymy się.
A tego brakowało. I teraz, jeśli chodzi o wypowiedzi ojca, jeśli chodzi o tą śmierć i tak dalej. Ja myślę, że tym wszystkim potrzebne tylko zwyczajne, jeżeli jest wiara, to musi być pokora. Bo jeżeli tak jest, to jeżeli Pan Bóg uzdrawia takich czy innych ludzi, dajmy okazję do łaski, to na wszystko trzeba było zasłużyć. A teraz weźmie ojciec taką sytuację. Ile zginęło ludzi w tsunami? Ile zginęło ludzi w Japonii? Halo?
Tak, słyszymy.
Tak, i to wszystko po prostu, to wola nieba. Takie ma łaski, tak wszystko. I po prostu, i to ci są, rzeczywiście płaczą i tak dalej. I tak dawno była audycja, gdzie się mówiło, że powinniśmy się uczyć o Zambii czy innych tej religii, ponieważ tam jak jest msza czy coś, to jest długo i tak dalej. U nas się nie skończy msza, a już wszyscy wychodzą co najważniejsze błogosławieństwo i tak dalej. Nie ma wiary, takie są porządki. To jest wszystko.
Panie Adamie, dzięki bardzo. Fajna
ludzka pokora, tak. I to moim zdaniem. A teraz mamy na pytanie do widza.
Tak.
Proszę mi powiedzieć takie pytanie, które mnie nurtuje. Pan Jezus umarł na krzyżu i był poniewierany przez wszystkich tych, co po prostu, no, poprawców, no, powiedzieli. Znaczy, może takie mieli polecenie. Czy, pytanie jest takie, czy diabeł cieszył się i wiedział, że Pan Bóg Pan Jezus zmartwychwstanie, czy nie? Poroczał się, bo kończył się kartę.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy, Panie Adamie. Pokój dobry. Odpowiadając na to pytanie, to jest pytanie, myślę, nawet bardziej pod suplement naszej audycji, ale tak króciutko. Ja myślę, że demon był wielkim oszukanym w tej całej sytuacji. Demon to nie jest kontrabóg, nie? On nie wie wszystkiego. Nie ma pełnej wiedzy, pełnego poznania, prawda? Nie ma wszechwiedzy, tak jak Bóg ma wszechwiedzę. Demon jest tylko stworzeniem. On pewne rzeczy jest w stanie przewidywać, prawda? Pewne rzeczy jest w stanie jakby, no właśnie, przewidywać, czyli się ich spodziewać, ale na pewno nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego, więc trudno powiedzieć, czy demon, prawda, wiedział, że Chrystus zmartwychwstanie. Niewykluczone, że nie wiedział i być może właśnie został bardzo mocno oszukany tutaj w tej sytuacji. Wydawało mu się, że zwyciężył i że odniósł zwycięstwo, ale to zwycięstwo było tylko pozornym zwycięstwem, prawda? Więc a czy się cieszył? No, to są takie nasze dywagacje, ale pewnie tak, bo jeżeli wydawało mu się, że odniósł zwycięstwo, to niewątpliwie było to dla niego źródłem radości. Ale wracamy do naszego głównego tematu. Dzięki, panie Adamie, za ten głos, bo to, co pan powiedział, jest bardzo rozsądne i bardzo, bardzo mądre, że potrzeba nam pokory wobec tajemnicy śmierci. Niewątpliwie, bo to jest taka tajemnica, z którą każdy prędzej czy później się zetknie w swoim życiu. Każdy z nas ma jakichś bliskich, których traci na jakimś etapie swojego życia. I w zależności od tego, no, czy na te pokory nas stać, czy nie, w zależności od tego z całą pewnością też przeżywamy jakoś konkretnie te sytuacje, prawda?
Pewnie chciałby jak najpóźniej przeżywać tą sytuację. Czasem się nie da, czasem niestety spotyka to nas. Sami państwo wiedzą, ci, którzy przeżyli taką tragedię, w najmniej oczekiwanym momencie, wtedy, kiedy wydawałoby się, że ten czas jest właśnie najmniej odpowiedni, najbardziej nieodpowiedni, wtedy właśnie taka tragedia potrafi nas dotknąć i tym bardziej trudno nam znieść tą sytuację. Ale widzę, że tu kolejne SMS-y tak. Jeden za drugim spadają.
Mamy SMS-y. Pierwszy, jak oddzielić emocje od rozpaczy? To jest SMS od naszej słuchaczki. Natomiast drugi SMS, nieco dłuższy. 22 sierpnia umarł mój tato. Ból jest ogromny. Ten krzyż dla mnie jest nie do udźwignięcia. Powiedzcie, co robić? Jak można sobie poradzić z negatywnymi emocjami? Jak mogę pomóc mamie, która w domu pozostała sama? Powiedzcie więcej o mszy świętej gregoriańskiej. Dziękuję. Już za chwilę wrócimy do tych SMS-ów. Posłuchajmy chwili muzyki.
Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem? I włosy twoje próbuję wygłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattan, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem, mruczą bluesa. To pole sprób niżej. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie.
Drodzy państwo, przypomnę, że trwa nasz program Pytania Nieobojętne, 21.12, program w Radiu Niepokalanów. Kłaniamy się państwu po długiej przerwie. Ojciec Michał Nowak, Jacek Włodarczyk. Raz jeszcze przypomnimy się państwu, tym, którzy dzwonią do nas i nas pozdrawiają. Dziękujemy za telefony.
Dziękujemy.
A tym, którzy być może nas po raz pierwszy słuchają, pragniemy przypomnieć się z imienia i nazwiska.
Tak jest. Padło pytanie w SMS-ie o oddzielenie tych trudnych emocji od rozpaczy. Ja myślę, że ta granica jest strasznie cienka. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że rozpacz jest takim stanem beznadziei totalnej, prawda? Mówimy o rozpaczy, kiedy mówimy o piekle. Kiedy rzeczywiście jakoś to doświadczenie piekła staje się doświadczeniem naszego życia. Być może właśnie śmierć bliskich jest takim najbardziej zbliżonym doświadczeniem do doświadczenia piekła. W cudzysłowie oczywiście rzecz jasna wielkim, bo pewnie nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie męki, prawda, spotykają tych, którzy trafiają do piekła, ale dla nas jest to jakaś forma piekła, prawda? Dla nas jest to jakaś forma pustki, bo piekło kojarzy się z pustką. I stąd pewnie jest tylko krok do rozpaczy. Dlatego trzeba bardzo też czuwać, prawda, nad tymi, którzy utracili kogoś bliskiego. Bardzo ważne, żeby byli ludzie wokół, którzy będą rzeczywiście jakby no tak wspierać, żeby ta rozpacz nie pojawiła się w życiu, prawda? Żeby to doświadczenie piekła nie zniszczyło człowieka, nie? Żeby nie zabiło tych, którzy też zostali. Te trudne emocje, one zawsze się pojawiają. Czy to jest smutek, czy to jest gniew, tak jak mówiliśmy o tym, prawda, pytaniu dlaczego, o tym pytaniu takim, o tych próbach zrozumienia po ludzku tych rzeczywistości. One zawsze przychodzą. W jaki sposób sobie z nimi radzić? To pytanie pada w drugim SMS-ie. Drodzy Państwo, ja przyznam szczerze, że no dla mnie takim, to też trochę może na zasadzie swojego świadectwa. Ja kiedyś już, jak mówiliśmy o śmierci, wspominałem o tym, że moja mama odeszła do wieczności, kiedy miałem 16 lat, byłem w liceum wtedy. I ja powiem szczerze, że no mnie uratował Pan Bóg. Ja mam co do tego pełne przekonanie, że zaangażowanie tych trudnych moich emocji, które przecież też były, prawda? Poczułem się rzeczywiście osamotniony, pozostawiony i nawet stawałem przed nim w modlitwie i mówiłem: Panie Boże, dlaczego tak, nie? Ojciec odszedł, zanim się urodziłem, teraz zabrałeś matkę, no kto mi został tak naprawdę na tym świecie, nie? Mam 16 lat i co ja tutaj mam teraz robić? Więc mam takie przekonanie, że to zaangażowanie w tych trudnych emocji w modlitwę, ono koi serce, ono rzeczywiście przynosi pokój. Zresztą Bóg jest dawcą pokoju. Drodzy Państwo, On czuwa naprawdę nad wszystkim, On czuwa nad każdą naszą chwilą, czuwa nad naszymi przeżyciami, czuwa nad naszymi emocjami, żebyśmy rzeczywiście byli w stanie się jakby uporać. To, co po ludzku wydaje nam się niejednokrotnie niemożliwe, no to Pan Bóg czyni możliwym, prawda? I przed chwilą dzwoniła też pani Honorata, pozdrawiamy serdecznie, która mówiła, że do żadnej śmierci się nie da przyzwyczaić, że człowiek nie jest w stanie jakby się oswoić ze świadomością, że śmierć przyjdzie, że wszyscy się jej boją. Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy tak rzeczywiście jest. Nie tak dawno rozmawiałem z mężem Eweliny, bo ona się tu przewija przez ten nasz program dzisiaj. On mówi: Michał, przestałem się bać śmierci. Bałem się bardzo śmierci. Od kiedy odeszła moja żona, się nie boję śmierci. Wierzę głęboko, że są tacy ludzie, którzy śmierci mogą się nie bać. Tak jak mówił Pan Adam, jest to kwestia no, wiary. Im głębsza wiara w życiu człowieka, tym mniej tego lęku przed śmiercią, prawda? Tym mniej tej obawy. Natomiast pewnie jest to coś, co wiara też jest czymś, co kształtuje nasze uczucia, ale nie jest tak, że prawda, my im mamy większą wiarę, tym mniej czujemy, prawda?
Ja myślę, że o ile my sami możemy nie bać się śmierci, to śmierci mogą bać się nasi najbliżsi. Naszej śmierci boją się nasi najbliżsi. Bardziej jak swojej własnej. Tak mi się wydaje.
Nikt nie mógł mi pomóc w bólu po śmierci męża. Tylko dzięki głębokiemu zwróceniu się do Boga i pogłębieniu wiary. Po 5 latach potrafi jakoś żyć. Dzięki za tego SMS-a. On też właśnie no, obrazuje, pokazuje to, o czym mówimy, że ludzie no, mają granice. Prawda? Bóg nie ma granic. To ten, który nas stworzył i ten, który to nasze życie, istnienie wypełnia, ten, który nas prowadzi do domu, dla niego nie ma żadnych granic. Prawda? I te najtrudniejsze granice naszych serc on jest w stanie pokonać i ukoić to serce. Nie ma właściwie chyba innej drogi. Pewnie, że my czasem próbujemy po ludzku szukać i psychologa, i wiadomo, kogoś tam, kto towarzyszy. To jest cenne, bo to też są narzędzia, prawda? Ale bywa, że to nie pomaga. Nie pomaga.
Ja wrócę jeszcze do tych negatywnych emocji. Czy my tych negatywnych emocji z punktu widzenia kapłana oczywiście powinniśmy się bać, powinniśmy się ich wstydzić? Czy powinniśmy w jakiś sposób, nie wiem, obawiać się tych emocji, że coś jest z nami nie tak?
Nie. Mówiłem o tym przed chwilą, kiedy odbierałeś telefon, więc może nie uchwyciłeś tego. Natomiast jest tak, że nie. Emocje są od tego, żeby je przeżyć. Także te trudne, mimo tego, że no, nikt za nimi nie tęskni, prawda? Bo nikt nie tęskni za tym, żeby się smucić, prawda? To jest oczywiste. Natomiast one przychodzą w naszym naszym życiu, właśnie w sytuacjach, w których być może się ich nie spodziewamy, czy nie oczekujemy, ale te emocje trzeba przeżyć i co więcej, trzeba sobie na to pozwolić, prawda? Jeżeli cisną mi się łzy do oczu, to nie muszę zgrywać twardziela, bo przed kim? Czy w takich sytuacjach jest naprawdę ważne, co ludzie o mnie pomyślą? Ja przeżywam mój świat wewnętrzny, ja przeżywam moje emocje, przeżywam moje uczucia i mam prawo to uczynić również na zewnątrz, w sposób zewnętrzny. Mam prawo je uzewnętrznić i absolutnie nie wolno mi się tego bać, ani nie chodzi o to, żebym udawał kogoś, kim nie jestem i że przeżywam coś, czego w tej chwili nie przeżywam, prawda? Jeżeli przeżywam smutek, to jestem smutny. Jeżeli przeżywam radość, to jestem radosny. Jeżeli przeżywam gniew, to jestem zagniewany i to widać. I dlatego nie musimy się tego bać, prawda? Nie musimy przed tym uciekać. Wręcz przeciwnie, trzeba sobie dać szansę na przeżycie tych uczuć. Mało tego, trzeba sobie dać czas na przeżycie tych uczuć, nie? Bo to nie jest tak, że ja przeżyłem śmierć bliskiej osoby, pochowaliśmy ją wczoraj, a jutro czy pojutrze ja już muszę być tutaj radosny, czy kwitnący, czy zadowolony, jakby się nigdy nic nie stało, bo ja już moje trudne uczucia przeżyłem. No nie. Stąd tym mądrym takim zwyczajem również chrześcijańskim jest okres żałoby, prawda? Który my przeżywamy po zmarłych i to jest okres, w którym my sobie dajemy czas na przeżycie naszych uczuć, na opłakanie naszej straty, na przeżycie smutku, na przeżycie bólu, na doświadczenie tego rozstania takie dogłębne. I to jest pewna rzeczywistość. I rzecz jasna, każdy przeżywa ten okres też inaczej. Niektórzy bardzo zewnętrznie, prawda, odziewając się jakieś ciemne stroje. Ja przyznam szczerze, nie potrafiłem tak przeżywać żałoby. Nie? Dla mnie żałoba nie była związana z kolorem odzieży, który noszę, prawda? Ona była gdzieś w moim sercu. Ja może sobie darowałem pewne imprezy, czy mając 16 lat, wiadomo, że człowiek uczestniczy w różnych imprezach czy spotkaniach. Może ja sobie niektóre z nich darowałem. Natomiast no, każdy z nas ma jakiś tam sposób i powinien też znaleźć swoją drogę, swój sposób na to, żeby te żałoby jakoś przeżyć.
Ja myślałem o tych pretensjach wobec Pana Boga, czy to jest normalne, bo powiem szczerze, sam siebie pytałem, czy ze mną jest wszystko w porządku, że ja Panu Bogu takie pytania zadaję, że mam do niego pretensje, że mam do niego żal, że w ogóle mogę od niego czegokolwiek żądać, czy mieć pretensje.
Ja powiem tak, że jeżeli wobec kogokolwiek możemy te uczucia nasze trudne wyrażać i jeżeli te nasze pretensje czy żale mamy przed kimkolwiek wylewać, to niech to naprawdę będzie Pan Bóg, bo Jego to nie obraża i Jego to nie dotyka, nie boli, my Go nie krzywdzimy. Ludzi możemy skrzywdzić poprzez nasze eksplozje emocjonalne, natomiast Pana Boga nie. Ja przywołam tylko sytuację uczniów, którzy uciekają do Emaus. Pamiętają Państwo tę sytuację ewangeliczną, kiedy po zmartwychwstaniu dwaj są w drodze do Emaus, uciekają z Jeruzalem i dołącza do nich jakiś wędrowiec, który ich pyta, co takiego, jakie to rozmowy prowadzą ze sobą w drodze. I oni wcześniej dyskutują ze sobą, te trudne emocje jakby kierują przeciwko sobie. Tam święty Łukasz używa takiego słowa antiballein, czyli jakby rzucać w siebie kamieniami słów. Oni się policzkują słowami, czy rzucają oszczepami słów. Po prostu no, żrą się, tak mówiąc kolokwialnie, o sprawę Jezusa. I nagle Jezus staje, oni nie wiedzą, że to On, staje pomiędzy nimi i mówi, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze, a oni te całe emocje trudne, które mają w sobie, kierują ku niemu. Są uszczypliwi. Mówią, no ty chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. I Jezus ich pyta, cóż takiego? No nie dlatego, że nie wie, co się tam stało, ale no, chyba raczej najlepiej z nich trzech wiedział, co się tam stało. No ale pyta ich, żeby oni opowiedzieli swoją historię, żeby oni wypowiedzieli te emocje, te uczucia, to, co przeżywają, prawda, to, co się stało. Człowiek, kiedy wypowiada to z siebie, no to też zupełnie, to trochę działa jak wendel bezpieczeństwa, powiedzmy tak. I rzeczywiście tak się to dokonuje, dlatego jakby samemu Jezusowi zależy na tym, żeby oni te trudne emocje skierowali na Niego, prawda? On jest w stanie je przyjąć, on jest w stanie je udźwignąć. I dlatego ja myślę, że to nic dziwnego i my musimy być też przed Panem Bogiem prawdziwi. Drodzy Państwo, ja o tym już też niejednokrotnie, wiele razy mówiłem w tych naszych audycjach, że my miewamy taką tendencję do udawania przed Panem Bogiem, prawda? Jak ja wchodzę do kościoła, to robię dobrą minę do złej gry. Wszystko we mnie wrzeszczy, krzyczy, jestem pełen gniewu i agresji, ale staję przed Panem Bogiem, mówię pokój, pokój, naprawdę. Alleluja, jestem szczęśliwy, nie? Mimo że nie jestem. Pan Bóg mnie zna, ja Go nie muszę oszukiwać i nie jestem w stanie Go też oszukać, więc jeżeli w moim sercu grają trudne emocje po utracie kogoś bliskiego, zwłaszcza jeżeli to było dziecko, prawda? Zwłaszcza jeżeli to był mąż, żona, ktoś młody, ktoś, kto został zabrany nagle. Ja staję przed Bogiem, ja Mu o tym mówię, ja gniewam się na Ciebie, jest mi źle, Nie? Mam dużo złości do ciebie. Jestem pełen agresji. Nie? Boli mnie to, co mi zrobiłeś. Nie? Ciebie obwiniam za to, co się stało. I ja nie ubliżam Panu Bogu, ja nie obrażam Go. Ja mówię o sobie, mówię o tym, co ja w tej chwili przeżywam, bo nawet jeżeli ja tego nie wypowiem, to przecież On to doskonale wie, prawda, że to jest w moim sercu. Natomiast ja chcę Mu o tym powiedzieć. Nie? Ja chcę być w relacji. Ja w tym trudnym momencie chcę stanąć przed Nim i to wszystko, co jest trudne, we mnie wylać. Nie? Ja potrzebuję pocieszenia i jedynym, który może rzeczywiście mnie pocieszyć, to jest On. Ale tak jak powiadam, musimy nieustannie uświadamiać sobie, że Bóg nie jest potworem, nie? Bóg nam nie zabiera zmarłych. Bóg nie chce naszych łez, naszego smutku, płaczu. Ja czasem wracam do tego wątku, też często poruszam go. Na grobkach czasem czytamy. Bóg tak chciał. Ale czego chciał tak naprawdę, nie? Czy naszych łez, czy naszego smutku, naszego cierpienia, naszego bólu, nie? Tego chciał Bóg? Nie tego chciał. Nie? Bóg chciał i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Ostatecznym wypełnieniem, dopełnieniem tego szczęścia jest życie w Królestwie Bożym, życie w Jego domu. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, przyjdę potem i zabiorę was do siebie. Drodzy, ile tęsknoty jest w tym słowie. Nie? Jezus, który zapewnia nas, że jest tam miejsce dla nas, nie, że On idzie je przygotować, że Jemu zależy na tym, żebyśmy byli w tym domu, żebyśmy byli w tym miejscu. To jest nieprawdopodobna czułość Boga, czułość i serdeczność, nie? Którą On objawia. Pewnie, że dla nas to może brzmieć obco w momencie, kiedy stajemy wobec drewnianego pudła, w którym leżą zwłoki, w którym leży zimne ciało kogoś, kto jeszcze dzień wcześniej był żywy, kogoś, kto wypełniał sobą nasze życie. Te słowa Boga, one brzmią gdzieś tam, nie? Dzwoni w jakimś kościele, tylko nie wiadomo w jakim, ale realne jest to, co ja widzę, nie? Realne jest to, co się stało, co się dokonało, słowo Boga.
W tym kontekście dobrze chyba brzmiałaby nasza dyskusja tuż przed rozpoczęciem programu, kiedy zapytałem cię, od czego wychodzimy, z czego wychodzimy? Bo tak zazwyczaj, jak rozmawiamy o programie, mówisz do strumny. Czyli wyszliśmy z trumny jakby, z tego naszego zamknięcia na to, co widzimy podczas pogrzebu, czyli tą drewnianą skrzynkę i zwłoki, właściwie to już martwe ciało, bez ducha, bo ten znajduje się w zupełnie innym, bezpieczniejszym miejscu.
Chyba nawet my, chrześcijanie, podchodzimy do śmierci bliskich trochę egoistycznie. A przecież śmierć jest celem naszego życia i przejściem do czegoś lepszego. Ale chyba właśnie w tym objawia się nasza ludzka słabość. Pozdrawiamy Marta z Kamilą z Łodzi. Dziewczyny, pozdrawiam was również serdecznie. Dzięki za ten głos. To jest trochę, już tak kończę, bo już mi tu Jacek pokazuje, że czas, że za długo gadam już, jak zwykle, zresztą.
Jakąś piosenkę.
Tak, piosenkę dla przerywnika. Jest coś w tym. Ja pamiętam, kiedyś był taki film Autostrada do nieba. Mm-hmm. Kojarzysz. O aniołach takich tam wcielonych, co to tam pomagali ludziom, prawda? I jeden z odcinków pokazywał małego chłopca, któremu zmarła mama. I on właśnie prowadził dyskusję z jednym z tych aniołów i pytał, dlaczego ludzie płaczą na pogrzebach, skoro ta śmierć jest taka fajna, nie? I taka dobra, bo tak twierdzicie, że ona jest dobra, to... I ten anioł mu odpowiada, że ludzie tak naprawdę płaczą nad sobą. Nie? Wyrażają swój żal, swoją pustkę, swój smutek, to, co przeżywają na tę chwilę. Coś w tym jest z prawdy, nie? Że my tak naprawdę opłakujemy samych siebie. Nie? Pewnie, że żal nam, że ktoś od nas odszedł. Ale, drodzy państwo, życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Nie, my tak wierzymy, to jest nasza wiara. Śmierć kogoś bliskiego jest takim momentem, w którym ta wiara się też weryfikuje, w którym my jesteśmy w stanie poznać jej poziom, jej potęgę, jej moc. Nie? Nie zmienia to faktu, że przeżywamy boleśnie takie chwile, ale nie beznadziejnie.
Przypomnijmy numery naszych telefonów. Ja może najpierw stacjonarny, 22 kierunkowy 47 30 560 22 47 30 560 to nasz numer telefonu stacjonarnego.
A numer telefonu komórkowego, na który można wysyłać SMS-y, to jest 660 421 200 660 421 200. Drodzy państwo, mamy książkę tutaj na antenie. Czyściec, brama do pełni życia. Pierwsza osoba, która przyśle swoje dane na numer SMS-owy, otrzyma tę książkę od nas w prezencie.
na zawsze niezgłębioną jest zagadką. Dlaczego z nami los swój dzielić chcą? W źrenicach tych posłańców prosto z nieba istnienia smutek i marzenia blask. W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną, dając znak tym, którzy zabłądzili w mgle. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie. Zbyt prędko wypełniają się ich dni i znów na długo zostajemy sami. Być może trochę lepsi dzięki nim. Bezbronni, samotni w naszym świecie, tak jakby niepotrzebni byli już. Sternicy zagubionych naszych dusz. Ich pieśni ptaki w lasach wciąż śpiewają.
To była Edyta Geppert, która kiedyś zapytana o święta Bożego Narodzenia powiedziała, że nie lubi świąt Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego, bo wszyscy jej najbliżsi odeszli. To jest najsmutniejszy czas w jej życiu. Bardzo mnie to zdziwiło, bo jak rozmawiałem z nią podczas wywiadu w Warszawie i zastanawiałem się, czy w ogóle ten wywiad wyemitować w Boże Narodzenie, ale właśnie, właśnie chyba z przekory trochę, żeby pokazać ludziom, że są też osoby, które bardzo przeżywają to święto właśnie w sposób taki trochę smutny.
Niewątpliwie tak jest. W mojej rodzinie to również nie były wesołe święta. Pamiętam, że... No, mój dziadek zmarł w Wigilię również. To było przed moim urodzeniem jeszcze, ale no, odkąd pamiętam, zawsze te święta były obarczone taką, no niestety, świadomością tego, prawda, ktoś odszedł bliski. Dziękujemy, drodzy Państwo, za te adresy. Już nie przesyłajcie więcej, bo już mamy tutaj zwycięzcę.
Czyściec, Brama do pełni życia. Tą książkę, nagrodę książkową otrzymuje pan Jacek z Pabianic. Numer telefonu zaczyna się na 660. Drodzy Państwo, a nagrodę ufundowało wydawnictwo Święty Wojciech.
Mówimy dzisiaj o śmierci. Ten wieczór jest... To nie ma być smutny wieczór, bo temat jest ciężki, jest niewątpliwie trudny, ale to nie jest temat smutny. Chociaż no poniekąd tak. Natomiast nie chcemy tego w taki sposób, prawda?
W założeniu chcieliśmy otworzyć oczy na pewne inne jeszcze aspekty tego...
Spoglądania, tak.
Tak, na śmierć tego smutnego wydarzenia. I jak sobie z nim radzić? Jak sobie z nim radzić?
Drodzy Państwo, obiecywałem, że powiem o tym, jak Pan Bóg walczy o człowieka i przyznam szczerze, że doświadczyłem tego kilka miesięcy temu, jeszcze przed wakacjami. Ja bardzo rzadko siedzę jakby dłużej w nocy niż do godziny 23. Po prostu jestem za słaby zawodnik, więc zwykle chodzę spać koło 22. Dlaczego o tym mówię? Bo to był wyjątkowy dzień, kiedy siedziałem przed komputerem chyba do północy, poszukując jakichś tam rzeczy w internecie, które musiałem kupić w związku z pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. I zadzwonił telefon. Dzwoniła przyjaciółka z dawnych czasów, która spytała, czy możliwym jest, żebym udał się do chorego. Jej teścia, który wydaje się odchodzić, chory na nowotwór, żeby on wzywa księdza, chce. Ja mówię, bo gdzie znajdziemy księdza teraz w nocy w Elblągu? To mówię, oczywiście pojadę, przyjedźcie tylko po mnie, ja idę już po Pana Jezusa i jedziemy. Pojechaliśmy do domu tego człowieka, nazwijmy go tam Pan Zbyszek na przykład. Rzeczywiście okazało się, że leży w łóżku, że no, wygląda na człowieka bliskiego śmierci. Chociaż kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałem sobie, no, potrwa to jeszcze parę dni, na pewno. Na pewno to jeszcze potrwa. Rzeczywiście przystąpiliśmy do modlitwy, najpierw spowiedź. Pan Zbyszek już nie był w stanie zbyt wiele powiedzieć, ale rzecz jasna udzieliłem mu rozgrzeszenia, żałował za grzechy. Potem zaprosiłem rodzinę, wezwałem wszystkich i modliliśmy się dalej. I ja otworzyłem książkę z modlitwami tam, gdzie miałem zaznaczoną zakładką, a nie spojrzałem na tytuł. Okazało się, że były to modlitwy takie na godzinę śmierci z wiatykiem, na namaszczenie chorych połączone z wiatykiem. Trochę się wystraszyłem w pewnym momencie, bo wszystkie modlitwy były jakby skonstruowane na godzinę śmierci. Mówię, być może go wystraszę, może on jeszcze nie jest gotów, może to jeszcze nie jest jakby myśl o śmierci u niego. Mówię, może wrócić, może trzeba zacząć od początku. Ale mówię, skoro już tak jadę, no to jadę z tymi modlitwami. I no, rzeczywiście wszystkie te modlitwy odmówiłem, namaściłem człowieka, udzieliłem mu komunii świętej, wiatyku na godzinę śmierci, odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Nie wiedząc właściwie dokładnie, dlaczego to robię, kiedy zakończyliśmy te obrzędy i się z nim pożegnałem, życząc mu, żeby no, był blisko Pana Jezusa, mówiąc mu o tym, że Jezus też już jest blisko niego, żeby się nie obawiał, nie lękał. No już był taki moment pożegnania, miałem zostać odwieziony do domu. I wówczas ten chory poprosił o możliwość skorzystania z toalety jeszcze. I poszedł z tym swoim synem do toalety i umarł. Po prostu umarł. Byłem tym wstrząśnięty, bo ten człowiek otrzymał właśnie w tym momencie wszystko, co było potrzebne na godzinę śmierci, na moment przejścia. Nie? Ta moja pomyłka właściwie nie okazała się pomyłką, a dodam, że był to człowiek, któremu nie było po drodze z Panem Bogiem przez całe życie. No, był alkoholikiem, też pił. Nie był pobożny specjalnie, znałem go jakiś czas. Przyznam szczerze, że wracając do domu, bo szedłem pieszo i miałem 40 minut marszu, śpiewałem nieustannie wewnętrznie i uwielbiałem Pana Boga, bo pomyślałem sobie, po pierwsze, jak Ty bardzo walczysz o człowieka, jak Ty bardzo chcesz zbawić człowieka. A druga rzecz, pomyślałem sobie, jak wielka jest łaska kapłańska, nie? Kapłaństwa sakramentalnego. I pomyślałem sobie, że kiedy będę opowiadał tę sytuację, a czynię to dość chętnie, bo dla mnie samego było to niezwykłe przeżycie śmierci człowieka. No, pomagałem też temu mojemu przyjacielowi przenieść tego ojca na łóżko, bo modliliśmy się jeszcze trochę. Nie pierwszy raz, rzecz jasna, towarzyszyłem komuś w umieraniu, ale to doświadczenie tej łaski, która przyszła na samą godzinę, prawda, na tę chwilę, która Pana Boga, który się nie spóźnia, nie? Pana Boga, który przychodzi wtedy, kiedy trzeba, ze swoją łaską. Szedłem i zastanawiałem się, co ten człowiek w życiu zrobił, prawda? Pan Adam powiedział u początku przez telefon, że trzeba sobie zasłużyć. Nie do końca się z tym zgadzam, ale pomyślałem sobie, że być może ów człowiek, nie wiem, pierwsze piątki miesiąca zbierał w dzieciństwie, prawda? Które zagwarantowały mu, że nie umrze bez kapłana, prawda? Pan Bóg, który jest wierny, Pan Bóg, który jest konsekwentny, Pan Bóg, który chce uratować człowieka i walczy o człowieka do ostatniej chwili.
W międzyczasie ja odebrałem telefon od naszej słuchaczki z Niepokalanowa, tu z parafii niepokalanowskiej w zasadzie, która opowiedziała o takim zdarzeniu, o swoim spotkaniu z jednym z braci, kiedy szła na mszę poranną do Niepokalanowa o 6 rano i on poprosił ją o modlitwę, wchodząc do kościoła, na co ona też poprosiła go o modlitwę, że ona będzie się za niego modliła i prosi o modlitwę, żeby on za nią się modlił i dowiedziała się następnego dnia, że ten brat zmarł. W zasadzie jest to pytanie do naszego suplementu, ale wpisuje się jakby w tą audycję dzisiejszą i pani pyta, ona modli się cały czas za niego, czy ten brat też modli się za nią już tam, w tym miejscu, w którym przebywa. Bardzo wzruszona zadzwoniła do nas z tym pytaniem.
Ja jestem głęboko przekonany, że tak. Nie? Jeżeli obiecał, że będzie się modlił, to się modli. Zwłaszcza, że my wierzymy głęboko, że te światy nasze dwa, duchowy i materialny, one się przenikają, one się zazębiają, one sąsiadują ze sobą bardzo blisko. To nie jest tak, że ci nasi zmarli są gdzieś daleko. Ja przyznam szczerze, znów wrócę do Eweliny, o której tutaj dzisiaj mówimy czasami. Pamiętam, że rozmawiając z jej mężem, jakiś ksiądz mu powiedział, żeby sobie dał spokój, nie myślał o tym, że ona jest daleko, że ona jest z Panem Jezusem, że ona nie jest blisko Niego. Mówię, na Boga, nie? Gdzie jest ten Pan Jezus w takim wypadku, jeżeli ona jest daleko z Panem Jezusem? Pan Jezus jest blisko nas, nie? I ten świat duchowy jest razem z Nim, blisko nas. Jeżeli wierzymy w tajemnicę świętych obcowania, to z całą pewnością ci, którzy są zbawieni, mogą nam w jakiś tam sensie, w jakimś sensie duchowym, wewnętrznym towarzyszyć. Są gdzieś blisko nas, powiedziałbym. Podobnie wierzymy głęboko, że ci, którzy są w czyśćcu, sobie samym pomóc nie mogą, ale nam pomagać mogą modlitwą. Dlatego niezależnie od tego, gdzie ów brat jest, bo mam szczerą nadzieję, że jest to albo czyściec, albo niebo, chciałbym w to wierzyć, no to niewątpliwie modlitwą może pomagać, prawda? I z pewnością jest wierny też tej swojej obietnicy, prawda? Gorzej, jeżeli trafił gdzie indziej, no to wówczas prawdopodobnie się nie modli. Ale ufamy głęboko, prawda? Że my wierzymy, że nasi zmarli trafiają do tej dobrej rzeczywistości, prawda? Do tego domu Ojca, w którym miejsc jest wiele i w którym Pan Bóg to miejsce przygotowuje dla każdego z nas. Dlatego jestem też głęboko przekonany, że oni są blisko, prawda? I mogą nam pomagać, i mogą nam towarzyszyć, i mogą się za nas modlić, i mogą ofiarować swoje modlitwy w naszych intencjach.
Dzwoniła też pani Stanisława, nasza słuchaczka, która mówiła o przygotowaniu duchowym do śmierci. Jakże ważnym elemencie naszej codzienności, naszego życia. Opowiadała o swojej mamie, która prosiła, by nie płakać za trumną, tylko odmawiać różaniec, by tak właśnie po jej śmierci zrobić. To duchowe przygotowanie, myślę, jest bardzo ważne, byśmy nie obudzili się w ostatniej chwili i właśnie z taką no nieopisaną tragedią, no ale z drugiej strony znów łatwo mówić. Tu kolejne pytanie, właściwie kolejna sprawa wpisuje się w tą naszą dyskusję. Przygotowanie od jakiego czasu? Czy już od dziecka, nie wiem, 3-4-letniego można przygotować do śmierci, do obcowania ze śmiercią, tak to określę. Czy też chronić te dzieci, mówić, że śmierci nie ma, że gdzieś tam wujek odszedł, wujek wyjechał na wakacje długie, może dziecko zapomni.
Myślę, że to jest kiepskie rozwiązanie, bo to jest krótkotrwałe rozwiązanie. Potem jest dużo żalu i dużo jakiegoś takiego rozczarowania też ze strony człowieka, który nagle okazuje się, że oni wszyscy nigdzie nie wyjechali, tylko że ich nie ma, nie? I oni już nie wrócą. Kiedyś wiemy doskonale, że śmierć była naturalnym elementem życia, prawda? Że ten zmarły był w domu, że modlono się w domu, że ta trumna stała w którymś tam pokoju. To nie budziło przerażenia takiego wielkiego, prawda? I wszyscy się gromadzili, dzieci się gromadziły i wszyscy, prawda? I nie było jakiejś obawy o to, że to będzie taka trauma, takie doświadczenie, które prawda, zniszczy psychikę, słabą psychikę dziecka. Natomiast dzisiaj, próbując chronić dzieci przed różnorakimi stresami, myślę, że wylewamy przysłowiowe dziecko z kąpielą i zupełnie niepotrzebnie fundujemy dzieciakom jakąś taką pustkę, prawda? Taką przestrzeń, temat tabu. Coś, o czym się nie mówi, o czym nie wolno mówić, coś, czego one nie są w stanie zrozumieć, bo nikt im tego nie tłumaczy, coś, co kwituje się kłamstwem i jakąś tam taką lekką historyjką, żeby straciło zainteresowanie, prawda, żeby zapomniało. I nagle przychodzi taki moment, że mamy do czynienia z 40-letnim mężczyzną, któremu umiera matka i on jest na pierwszym pogrzebie w życiu, bo nigdy wcześniej nie był, bo nikt mu wcześniej nie umarł, albo jak mu umierali, to nikt go nie zabierał, bo chroniono go. Nie? I znam taki osobiście, przynajmniej jednego takiego człowieka. I to był taki dramat dla niego, to był taki szok, to był taki wstrząs, nie? Coś, z czym on mimo swoich 40 lat nie był w stanie się uporać. Więc ja myślę, że to byłoby zupełnie niedobre. Natomiast jeśli chodzi o nasze wewnętrzne przygotowanie na śmierć, drodzy Państwo, no pamiętam, mieliśmy ojca duchownego w seminarium, który mówi, że od wielu lat się już modli, każdego dnia jakąś tam formą modlitwy o dobrą śmierć. Myślę, że rzeczywiście tę dobrą śmierć można sobie wymodlić. Ja przyznam szczerze, że to, o co się modlę często, to, żebym miał kapłana. To po tym doświadczeniu ze Zbyszkiem, o którym wspominałem przed chwilą, jest ta modlitwa dużo częściej w moim sercu, żebym miał kapłana przy śmierci, żeby był ktoś, kto mnie namaści, kto mnie rozgrzeszy. Błagam was tutaj, jak siedzę w tym fotelu, nie zwlekajcie z tym do ostatniej chwili, nie? Nie czekajcie, aż ktoś straci przytomność, aż już nie ma z nim kontaktu, wtedy, no tak, to już chyba będzie umierał, to już może rzeczywiście tego księdza wezwać. Nie zwlekajcie i rozmawiajcie też, jeżeli macie chorych w domu, rozmawiajcie, czy nie chcą. Próbujcie ich też przekonać, jeżeli nie są zdecydowani, bo to jest ogromna łaska, nie? Ogromna łaska, którą my odkrywamy najczęściej za późno.
O ile mnie wiedza nie myli, to jeszcze nawet chyba tam 2 czy 3 godziny po śmierci można, ale to już jakby no nie ma kontaktu.
Sakramenty są dla żywych, jest taka zasada. Mm-hmm. Jeżeli mamy pewność, że ktoś umarł, to z zasady się nie udziela sakramentów. Mm-hmm. Natomiast oczywiście my stosujemy niejednokrotnie tak zwane rozgrzeszenie warunkowe, prawda? Czyli jeżeli mnie tam słyszysz, jeżeli żałujesz, no to niech ci się tam grzechy odpuszczają. Natomiast jeżeli nie udzielamy już sakramentu, bo wiemy, że ktoś umarł, no to modlimy się zawsze za zmarłego i ufamy w miłosierdzie Boże, że Pan Bóg mimo tego, że nie zdążyliśmy z sakramentem. No jeżeli ten człowiek miał żal w sercu umierając, to odpuści mu grzech na podstawie tego żalu, prawda? Ale nie zwlekajmy i też módlmy się za naszych zmarłych. Tutaj w którymś z SMS-ów była mowa, czy prośba o to, żebyśmy przybliżyli, czy powiedzieli coś o mszy świętej Gregoriańskiej. Nie będziemy tego tematu dzisiaj rozwijać. Odłóżmy go na audycję suplementową. Wrócimy do tematu. Jacek tu zapisze, zanotuje, że mamy takie pytanie o msze święte Gregoriańskie. Może coś więcej na ten temat powiemy. Natomiast na pewno módlmy się za naszych zmarłych, bo oni tej naszej modlitwy potrzebują. Za 15:10, jeżeli, drodzy Państwo, macie jeszcze ochotę pisać do nas, to 660-421-200. To jest numer SMS-owy 660-421-200 i jest też numer stacjonarny, na który można zadzwonić. To jest numer
22-47-30-560, 22-47-30-560. Tak bym chciała móc
każdy dzień jest łaską. Umieć nie bać się zmierzchu. Nocy szepnąć dobranoc i oczy zamknąć z ufnością. Nocy szepnąć witaj. Na skraju dnia, na skraju snu. Przyjdzie dzień, to w twoje oczy chcę spojrzeć, bo wszystko odsłania dzień. Twój płacz i śmiech, twój śmiech i płacz i wszystkie tęsknoty spełnienia, bo wszystko odsłania. Modlę się, miej dobry dzień. Tak bym chciała móc zrozumieć, że każdy dzień jest łaską. Umieć nie bać się zmierzchu. Nocy szepnąć dobranoc i oczy zamknąć z ufnością. Nocy szepnąć witaj. Na skraju śmierci, na skraju życia.
Dwudziesta pierwsza, 52. Już prawie 10. Drodzy Państwo, przypomnę, że stajemy wobec tematu śmierci dzisiaj. Nie pierwszy już zresztą raz w naszych audycjach, ale temat, który wraca do nas, bo i umierają nam ciągle nasi bliscy. I ten temat jest tematem cyklicznym, prawda? My się z nim mierzymy co jakiś czas w naszym życiu. Mamy tu też SMS-a, szczęść Boże, nie wiem, czy słyszał ojciec o wkładaniu do trumny ulubionych rzeczy zmarłego, także papierosów, czy to pogańska praktyka. Dziękuję za audycję. My również dziękujemy za odzew, za SMS-y. Rzecz jasna, no, istnieje taka praktyka wkładania różnych rzeczy do trumny. Ja powiem tak, no, jeśli chodzi o te rzeczy, powiedzmy, takie święte, typu jakiś obrazek, czy jakaś książeczka, czy różaniec, najczęstszy chyba, którym się wiąże ręce zmarłego, no to rzeczywiście znam tę praktykę i ona, ją należy jakby gdzieś tam widzieć jako praktykę chrześcijańską, prawda, jako takie też pragnienie, żeby ten człowiek, prawda, no, obcował z tymi rzeczami świętymi po śmierci. Natomiast no, wszystkie inne pozostałe rzeczy, no trudno powiedzieć, żeby miały jakieś źródło chrześcijańskie, prawda? Już wkładanie właśnie alkoholu czy papierosów, no tutaj jeszcze rozmawialiśmy w tym międzyczasie na piosence z Jackiem, no to rzeczywiście trudno uznać za w ogóle rozsądne i jakieś związane z naszą wiarą, czy z jakimś takim sensownym przeżywaniem śmierci, więc co do tego z pewnością bym był ostrożny i raczej nie szukał takich rzeczy.
Zadzwonił do nas pan Włodek z Chicago, który w trakcie trwania piosenki Antoniny Krzysztoń opowiadał właśnie o cierpieniu swojej żony, która cierpiała przez rok i ani razu podczas spotkania z kapłanem nie skarżyła się na to cierpienie. Zmarła i właśnie pan Włodek prosił, żeby nauczyła go cierpieć tak spokojnie i tak dobrze przygotować się na śmierć. Panie Włodku, dziękujemy za ten telefon, za pańskie słowo na naszej antenie, głos w dyskusji.
Pan Jacek pisze, wspominaliście, że Edyta Gepert nie lubi świąt Bożego Narodzenia. Ja również nie lubię, gdyż w Wigilię zmarł dziadek. Kilka lat później też w Wigilię drugi, a następnie 20 grudnia tata, więc święta kojarzą mi się z żałobą. No to jest właśnie to, że my niejednokrotnie...
Dokładnie to samo tak. Mówiła pani Edyta Gepert.
No, postrzegamy też pewne wydarzenia, prawda, zwłaszcza jakieś o święta, inne rzeczy, przez pryzmat naszego cierpienia, które w te dni nastąpiło, prawda, miało miejsce. Nie jest to łatwe na pewno, nie jest to łatwe.
Ja, drodzy państwo, jeszcze chciałbym na krótko wrócić do tego przygotowania na śmierć duchowego. I chociaż Michał tu mówił o tym, że o tym przykładzie 40-latka, zdaje się, tak?
Tak.
Który ciągle nie był przygotowany na śmierć. Jestem za tym, żeby jednak przygotowywać dzieci do spotkania ze śmiercią od najmłodszych lat i nie udawać, że tej śmierci nie ma, bo tak w zasadzie wydaje mi się, że taką kulturę wprowadzają media, że taka kultura piękna, kultura siły, a śmierci tak naprawdę nie ma. Gdzieś rodzimy się, wzrastamy,
żyjemy,
cieszymy się,
żyjemy,
pięknie żyjemy. Wszystko, a w zasadzie nie umieramy.
No
nie umieramy. Moje 7-letnie dziecko, syn, który no, też doświadczył trochę w tym roku takich wydarzeń przykrych, był obecny na pogrzebie swojego wujka i dziadka. Szczególnie ten pogrzeb i dziadka, i wujka przeżył. Ja akurat byłem na tym drugim pogrzebie, na pierwszym być nie mogłem. Więc mogłem z perspektywy swojej też żałoby obserwować tą żałobę dziecka. Więc widziałem, że on na samą wiadomość o śmierci, bo myśmy od razu nie ukrywali przed nim tego, co się stało. Strasznie to przeżył, drodzy państwo. Sam pogrzeb również, szczególnie najbardziej przykry, myślę, dla wszystkich moment pogrzebu, kiedy ta trumna jest chowana razem z ciałem do grobu i kiedy kapłan odmawia modlitwę przy grobie i te grudy ziemi lecą na spuszczającą się trumnę do grobu. Dla niego to było straszne przeżycie, ale państwo mi uwierzą, że w tej chwili, kiedy on czasem potrafi w najmniej odpowiednim momencie dla nas osobiście wrócić do tego wydarzenia i podzielić się naprawdę głębokim spostrzeżeniem, zupełnie nas zaskakującym, więc naprawdę odradzam. Odradzam zatajanie czegoś takiego, co nazywa się śmiercią najbliższych czy dalszych. Dzieci potrafią nas zaskakiwać i zaręczam Państwu, że to prawda.
No przykre jest to, że rzeczywiście media też lansują taki obraz świata, w którym nie ma śmierci, prawda? Kiedy temat śmierci jest pomijany milczeniem, jest tematem tabu, nie porusza się go, chyba że już naprawdę trzeba, a to i tak w taki sposób bardzo często dość taki naiwny czy no taki powierzchowny. Nawet kiedy wspomina się ludzi częstokroć, prawda, media przy okazji 1 listopada czynią takie wspominki, no to zwykle się ich wspomina właśnie, kiedy są uśmiechnięci, prawda, zadowoleni z życia.
Młodzi przede wszystkim.
Młodzi najczęściej, jeżeli to możliwe, bo niektórzy to już po prostu tylko się kojarzą z tym, że byli starzy i wydaje się, że zawsze tak było. No ale rzeczywiście, natomiast nie mówi się, nie chce się mówić, prawda? Nie chce się mówić o momencie śmierci i to narasta groza wtedy, nie? I rzeczywiście zobaczcie, myślę, że też każdy z nas może się rozejrzeć trochę w swoim otoczeniu. Mnóstwo ludzi, którzy się boją śmierci, nie? Którzy uciekają przed śmiercią, jak tylko się da. I to w tym takim, już nie mówiąc o bezpośrednim zagrożeniu, ale niejednokrotnie, prawda, jeśli chodzi o kurację odmładzające, odchudzające,
operacje plastyczne, o tym samym myśle. Uciekają w młodość.
Uciekają w młodość, bo myślą, że przedłużą swój los tutaj na ziemi. Rzeczywiście, jakbyśmy postrzegali rzeczywiście życie tutaj na ziemi jako nasz kres i wtedy rzeczywiście no, trzeba zrobić wszystko, żeby to wszystko trwało jak najdłużej. Natomiast my jako ludzie wierzący widzimy ten kres gdzie indziej i jakby wyzwolenie się z tego lęku przed śmiercią jest czymś niezwykle ważnym. Ja przyznam szczerze, że niejednokrotnie zadaję sobie to pytanie. Michał, czy ty się boisz śmierci? Nie? I powiem szczerze, że chyba umiem odpowiedzieć na to pytanie, że samej śmierci może nie, chociaż zdaję sobie sprawę i to jest dla mnie trochę takie przerażające. Jestem stworzenie towarzyskie bardzo, takim jestem sangwinikiem temperamentalnie i wiem, że w śmierci zostanę zupełnie sam, że nikt ze mną tam nie pójdzie, nie? Nikt z ludzi nie będzie mi tam towarzyszył, bo to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, nie? Moje wewnętrzne doświadczenie, z którym będę musiał się sam zmierzyć, więc to jest pierwsza rzecz, która mnie trochę niepokoi, powiedziałbym, może nie napawa lękiem, ale niepokoi. Druga rzecz, której się boję, to jest cierpienie. Może to wynika z tego, że patrzyłem na tą moją mamę, która 3 lata cierpiała na nowotwór i naprawdę cierpiała potwornie. Może to jest to, czego się boję. Natomiast samej śmierci chyba nie, bo ja naprawdę wierzę, że tam czeka na mnie ojciec. Nie? Ojciec, który chce mnie usprawiedliwić, ojciec, który chce mnie zbawić, ojciec, który chce mnie zabrać do domu i ja naprawdę wierzę, że tam po tamtej stronie jest więcej, prawda? Jest lepiej, jest inaczej.
Z całą pewnością nikt nie będzie ci towarzyszył po drodze, bo być może przy kresie życia tutaj na ziemi będą ci towarzyszyć jakieś osoby, a po drugiej stronie już ktoś tam na ciebie będzie.
Niewątpliwie. One będą mi towarzyszyć po tej stronie, tylko będą do pewnego momentu, bo kiedy wejdę w umieranie, no to już nikt ze mną nie pójdzie, nie? One będą stały przy łóżku może, ale nie pójdą ze mną w umieranie. I to jest jakaś taka ostatnia przygoda życia, nie? Przygoda tego życia tu na ziemi. Myślę, że piękna przygoda. Ja jestem bardzo zachwycony tą piosenką Mocnych w duchu. Będzie to piękne spotkanie. Ja ją często też śpiewam, gdzie się da, przy różnych okazjach, bo ona głosi nadzieję, nie? Ona głosi tego Boga właśnie, w którego ja wierzę. Ja nie wierzę w Boga tyrana, nie? W Boga potwora. Ja wierzę w Boga miłości, nie? Który także w śmierci okazuje swoją miłość. Święty Franciszek zresztą, o tym też kiedyś już mówiłem, ale to jest dla mnie niezwykły wzór przeżywania śmierci. Nie? Śmierci, o której mówił, że jest siostrą naszą. Że siostra nasza śmierć cielesna, prawda? I on, który się nie bał. Nie? Ale myślę, że to właśnie, to wyzwolenie z lęku musi się wiązać z bardzo mocną, z bardzo silną wiarą. Nie? I my możemy oczywiście mówić, że wiara jest darem, że nie mamy takiej wiary, no ale też mamy wiarę taką przepraszam, sobie, jaką budujemy, jaką dbamy, prawda? Więc to jest bardzo ważne też, jak my z tą łaską współpracujemy, bo Pan Bóg nam łaski nie szczędzi, natomiast na ile my jesteśmy w stanie i jesteśmy gotowi z nią współpracować, to jest pytanie do nas samych.
Śpiewasz też inną piosenkę, którą zagramy na koniec naszej audycji, w zasadzie to kolęda, ale idealnie się wpisuje w ramy naszego programu.
Jacek mówi o kolędzie dla nieobecnych. To jest utwór, który ja bardzo często wykonuję, zwłaszcza na pasterce. I przyznam szczerze, jak 3 lata jestem w Elblągu, to zawsze przed pasterką przychodzą ludzie i pytają, czy będzie. Bo robimy to tak, że gasimy światła po Komunii Świętej i rzeczywiście próbuję coś tam śpiewać z gitarą, tę kolędę. No ona bardzo porusza i mam nadzieję, że i Państwa poruszy na zakończenie tej naszej dzisiejszej audycji. A chyba czas kończyć. Taka pierwsza, powakacyjna, to nie może trwać za długo, a i tak trwa długo. Drodzy Państwo, temat, który mógłby pewnie jeszcze brzmieć, moglibyście się dzielić pewnie jeszcze niejedną refleksją czy spostrzeżeniem. Być może przyjdzie taka okazja, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Bardzo cieszymy się, że udało nam się znów zainicjować tę audycję. Mieliśmy różne tutaj trudności, problemy z natury zewnętrznej, niezależne do końca od nas, od radia. Więc cieszymy się, że udało nam się na antenę wrócić. Obiecujemy, że postaramy się być w miarę regularnie z Wami. Za tydzień nasza audycja suplementowa, pytania nieobojętne o tej samej porze. Zakładamy, że będziemy się spotykać na żywo, w drugą środę miesiąca. Choć jest to takie zawsze obarczone jakąś granicą błędu, bo ja jestem taki przyjezdny mocno, więc 4,5 godziny jadę i nie zawsze uda mi się w drugą środę być. Czasem może się zdarzyć, że usłyszycie nas w inną środę, ale będziemy na bieżąco Was informować i będą też tutaj na antenie radia zapowiedzi tej naszej audycji na pewno, które będą jakoś informować o jej terminie. Natomiast umawiamy się z Wami dzisiaj, że będziemy się starać być zawsze w drugą środę miesiąca na żywo, a w trzecią środę miesiąca w audycji nagrywanej. Tematy, które poruszamy, płyną z naszych serc, czasem też z inspiracji życiem, czasem z inspiracji płynącej od Was. Dlatego jeżeli chcielibyście o czymś usłyszeć, piszcie. Być może uda nam się spełnić te Wasze oczekiwania. Zawsze to lepiej, jeżeli po tamtej stronie odbiornika jest ktoś, kto jest żywo zainteresowany tematem, który poruszamy, tudzież sam go właśnie inspiruje. Pamiętajcie też, drodzy Państwo, że ta audycja suplementowa, która za tydzień wybrzmi, opiera się na pytaniach, które otrzymujemy od Was. Dlatego te pytania również można do nas przesyłać, czy to na adres Radia Niepokalanów, czy to telefonicznie zgłaszając do Radia Niepokalanów, czy to drogą mailową. No jest tych dróg dzisiaj bardzo dużo. Każdy może wybrać jakąś tam swoją. Liczymy na kontakt z Wami, bo jesteśmy tutaj dla Was i chcemy być dla Was i wierzymy głęboko, że to nasze gadanie ma sens właśnie ze względu na to, że ktoś jest po drugiej stronie radioodbiornika. A te SMS-y i telefony, które dzisiaj odebraliśmy, potwierdzają, że rzeczywiście ktoś jest. Wszystkim tym, którzy lubią nas słuchać i są z nami w te wieczory, bardzo serdecznie dziękujemy. My też to lubimy, dlatego tu jesteśmy.
Pięknie Michał zakończył. Ja jeszcze mieliśmy powiedzieć o jednym takim sformułowaniu, którego dzisiaj użyłem w ramach, właściwie mówiąc o naszej audycji. Niech mu ziemia lekką będzie. Obiecałem ojcu Michałowi, że krótko wspomni o tym, że to nie jest wcale dobre życzenie.
My tak zwykliśmy wypowiadać to życzenie, mając coś dobrego na myśli. No, to nie jest dobre życzenie. To jest życzenie, które pochodzi ze starożytnego świata i to życzenie było bardzo złym życzeniem. Ono znaczyło tyle, co niech cię zakopią płytko i niech cię ptaki wygrzebią z tej ziemi. Więc bądźmy ostrożni też z korzystaniem z tych różnych powiedzonek i przysłów i życzeń i z tą świadomością, że niech ci ziemia lekką będzie, nie jest dobrym życzeniem. Zostawiamy Państwa, ale my z naszych serc jak najlepsze życzenia dla Was przekazujemy i życzymy Wam, żebyście byli przygotowani, żebyście byli gotowi na śmierć, która nie jest przerażającym doświadczeniem, ale jest wyzwalającym doświadczeniem, niezwykłym doświadczeniem z miłującym Ojcem, który czeka. I choć zabraknie kogoś przy świątecznym stole, chociaż przycichnie świąteczny gwar, chociaż ktoś być może odejdzie, to nie znaczy, że przestał istnieć. To znaczy, że jego życie się zmieniło, ale się nie skończyło. Tak wierzymy i z tą wiarą będziemy też, mam nadzieję, wszyscy umierać. Na tę noc niech wam udzieli swojego błogosławieństwa Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Żegnają się z państwem do następnego razu. Ojciec Michał Nowak
i Jacek Włodarczyk.
Pokój dobro.
Pokój dobro.
Pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnij. czysto.